Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dzień dobry, witam Państwa w przedświątecznym Pulsie Ziemi. Dzisiaj sporo powiemy o zwyczajach świątecznych w naszym regionie, a także o wierzeniach związanych z tym niezwykłym świątecznym czasem.
Powszechnie uważano, że tego dnia należy wstać bardzo wcześnie, nie należy się ociągać, po to, żeby cały rok był pracowity, byśmy nie byli gnuśni i nie skorzy do pracy.
Złożymy też sobie życzenia.
Udanych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku.
Podpatrzymy, jak gospodyni domowa przygotowuje potrawy wigilijne.
No, trzeba oczyścić nóżki, bo wiadomo, że nie są zbyt czyste. Wymoczyć dobrze, włożyć do dużego garnka, nalać wody, mniej więcej tak 15 cm ponad mięso. Jak się zagotuje? Zszumować, czyli zdjąć te farfocle, jak to się tak potocznie mówi, żeby oczyścić ten wywar.
Puls Ziemi w Radiu Gdańsk, Magda Świerczyńska-Dolot. Zapraszam. Nie Wigilia, a zaraz potem święta Bożego Narodzenia. Czas bardzo ważny w naszym kalendarzu. Pełen zwyczajów, symboliki, wróżb i przesądów. O tym opowie Państwu Ewa Gilewska, etnograf.
Święta Bożego Narodzenia, nazywane godnymi świętami, to okres zupełnie niezwykły, nasycony przeróżnymi zabiegami, działaniami, które z jednej strony odwołują się do pamiątki narodzenia Chrystusa w Betlejem, z drugiej strony te wątki chrześcijańskie przeplatają się z wątkami wcześniejszymi, które dziś już nie zawsze są czytelne, ale powiązane z magią wegetacyjną, agrarną, z wróżbami przeróżnymi. Wszystko to wynika z tego, iż święta przypadają na czas pewnego przełomu tego okresu, gdy dzień jest najkrótszy, noc najdłuższa. To też starano się, by przetrwać ten czas jak najbardziej bezpiecznie i zapewnić sobie powodzenie w następnym roku, dopełnić wszelkich działań po to, żeby ten rok kolejny, wegetacyjny czy rok kalendarzowy był jak najbardziej pomyślny. Szczególnym dniem godów rozpoczynającym jest oczywiście wieczór wigilijny. Wieczerza sama wigilijna jest wieczerzą postną i tak było od wieków i w większości rodzin tutaj na Pomorzu i kaszubskich oczywiście ta tradycja jest zachowana. Zanim jednak zasiądzie się do wigilii, do wieczerzy wigilijnej, cały dzień jest również przesiąknięty przeróżnymi działaniami i wierzeniami. Powszechnie uważano, że tego dnia należy wstać bardzo wcześnie, nie należy się ociągać, po to, żeby cały rok był pracowity, byśmy nie byli gnuśni i nie skorzy do pracy. Tego dnia również w dawniejszych czasach wnoszono do izb snopy zboża, ustawiając je w rogu izby. I tutaj czytelna jest ta magia urodzaju, ponieważ bardzo chciano wpłynąć na to, by w przyszłym roku panował urodzaj, by odrodziło się życie. Bardzo dobrym elementem dekoracji, jeśli można tak powiedzieć, wnętrza domów jest oczywiście choinka, czyli drzewo wiecznie zielone, symbol wiecznie odradzającego się życia. Wszyscy chyba wiemy o tym, że zwyczaj choinki ustrajania jej wnoszenia do naszych domów to stosunkowo nowy zwyczaj, jak wspomniałam, poprzedzony właśnie ustawianiem snopów. I choinka przywędrowała tutaj do nas z terenu Niemiec i w sumie na Pomorzu, podobnie jak na Warmii i Mazurach, na Śląsku czy Wielkopolsce, pojawia się najwcześniej, na początku wieku XX, pod koniec właściwie XIX. Choinkę pierwotnie zdobiono oczywiście nie bombkami, ale tym, co można było znaleźć pięknego w sadzie, czyli jabłuszkami, którym jednocześnie przypisywano moc sił witalnych, podobno chronić miały od bólu gardła. Były też synonimem i symbolem młodości i takiej ogólnej radości. Przyozdabiano również orzechami, często złoconymi, tutaj symbolizować one miały mądrość, prawość. Do dzisiaj zresztą i jabłuszka, i orzechy bardzo często są zawieszane na choinkach, także tutaj oczywiście na Pomorzu, na Kaszubach czy Kociewiu. Zawieszane również na choince ciasteczka wypiekane w przeróżnych kształtach. I co interesujące, na przykład wśród ludności na Półwyspie Helskim w okresie międzywojennym były to ciasteczka wypiekane m.in. w kształt ryb. miało to sprowadzić obfitość połowów w następnym roku.
Pani Ewa Gilewska powróci do Państwa jeszcze za kilka minut, a tymczasem przejdźmy do tematu świątecznej kuchni. Zimne nóżki. Potrawa znana pod tą nazwą na całym Pomorzu i Mazurach. Do dziś często gości na naszych świątecznych stołach. Świątecznych, bo dawniej tę mięsną galaretę można było przyrządzić tylko po świnobiciu. Najczęściej więc dwa razy do roku, na Wielkanoc i właśnie na święta Bożego Narodzenia. Na Kaszubach serwuje się też zylc, czyli drobno posiekaną odmianę tego przysmaku. Dziś łatwo go dostać w sklepie, ale jak wygląda tradycyjny przepis na nóżki? O tym opowiedziała nam Donata Bandur z Radzynka.
Co trzeba w ogóle mieć, żeby zrobić zimne nóżki?
No to przede wszystkim muszą być nóżki wieprzowe, przednie i tylne dobrze, żeby były. Poza tym golonka, no poza tym potrzebna woda, przyprawy i warzywa, tak jak do rosołu. No, trzeba oczyścić nóżki, bo wiadomo, że nie są zbyt czyste. Wymoczyć dobrze, włożyć do dużego garnka, nalać wody, mniej więcej tak 15 cm ponad mięso. Jak się zagotuje, zszumować, czyli zdjąć te farfocle, jak to się tak potocznie mówi, żeby oczyścić ten wywar. Potem dodajemy warzywa, marchew, pietruszka, por, seler, cebula. Z tym, że ja cebulę u nas tak zawsze mama robiła i ja też przekroję na pół i podpiekam na ogniu. To ona tak ma lepszy zapach i potem taki kolorek troszkę daje lepszy. No jak warzywa są miękkie, to wyjąć je. Mięso musi się dobrze ugotować, żeby odchodziło od kości. Wyjmuje się wszystko, oddziela, następnie kroi drobniutko. Aha, jeszcze do wywaru trzeba dodać ziele angielskie, pieprz i liść laurowy. No i sól, to obowiązkowo. Aha, aż ślinę przełknęłam, ale to ten wywar dobrze przecedzić, bo tam zawsze na dole jeszcze jakieś tam zostaną, czy to od warzyw, czy nie zszumujemy dobrze, żeby był ten wywar czysty. Jak już pokrojone jest, przecedzone, to wrzucam to mięso do tego wywaru. I zagotowuje się, dodaję jeszcze ząbek czy tam dwa czosnku, to zależy od ilości. Kiedyś nie dawałam czosnku, bo u nas to czosnek był tylko do kiełbasy używany. To warzywo nie było zbyt rozpowszechnione i używane w naszym domu i w ogóle tam w naszej wsi. Jak już jest wszystko ugotowane, naczynia, do których będzie rozlewana galareta, na dno kroję w talarki marchewkę, to tak później jak się zaleje, odwróci przed podaniem. Jak się stężeje, to tak ładnie wygląda, bo prześwieca przez tą galaretę ta marchewka. Pietruszkę, inne rzeczy, no to już można zużyć, tak zjeść, czy do sałatki warzywnej, bo przecież szkoda byłoby wyrzucać te warzywa, żeby się nie zmarnowały. No i potem rozlewam do naczyń i jeszcze dodaję świeżo posiekanego drobniutko czosnku, tak na koniec noża. Zależy, jak większe naczynie, to troszkę więcej. I jeszcze pieprzu trochę też dosypuję.
A długo taka galareta się robi, żeby ona się ustajała, zmieniła konsystencję, jaką trzeba?
Nieraz jak jest dużo nóżek, mają dużo tej żelatyny, bo parę godzin i galareta sztywna jest. A jak się wystawi do chłodnego miejsca to i niezbyt dużo nalane, jak jest płytkie naczynie, to 3-4 godziny. Żadnej żelatyny nic nie dodaje. Ona po prostu sama siebie daje tą kleistość.
Jeszcze najlepiej jeść zimne nóżki.
A jako dodatki to kiszony albo konserwowy ogórek, chrzan, ćwikła z chrzanem. Niektórzy lubią ocet dodać. U nas też kiedyś się jadało, pokrapiało się octem. A ja teraz się od octu odzwyczaiłam, przestało mi smakować. Wycisnąć można cytrynę, pokropić cytryną.
A jeżeli już przy tradycyjnej kuchni jesteśmy, to mam dla Państwa dobrą wiadomość. Europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego powiększyła się o kolejnych członków z Pomorza. Do sieci należy obecnie kilkadziesiąt gospodarstw i lokali gastronomicznych, a także producenci żywności z naszego regionu. Podstawowa zasada to ścisły związek wyrobu z regionem. Potrawa musi się opierać na surowcach uzyskanych lokalnie. Do sieci dołączyło 8 nowych producentów, restauratorów i handlowców, a są wśród nich na przykład gospodarstwo rolne Małgorzaty i Janusza Staniaków z Lędowa. Producenci specjalizują się w wytwarzaniu kiszonej kapusty i ogórków bez konserwantów i ulepszaczy metodą zupełnie tradycyjną. Jest także wśród producentów gospodarstwo agroturystyczne Winnica pod Orzechem, Henryki i Marka Wysockich z Miradowa pod Zblewem. Oni produkują z kolei wina gronowe wytrawne, czerwone i białe. I trzecim przykładem jest ogrodnictwo Lawenda Zofii Zienkiewicz z Gdańska Oruni. Właścicielka produkuje zioła, kwiaty jadalne i dekoracje ziołowe dla gastronomii. Nie pozostaje mi chyba w takim razie nic innego, jak jedynie pogratulować. I powracamy do tematów świątecznych. Było już co nieco o kuchni regionalnej. Pójdźmy zatem dalej.
Po wieczerzy wigilijnej pozostawiano nie tylko okruchy i resztki potraw dla dusz zmarłych, ale też z każdej potrawy zgarniano odrobinę do pojemniczka jakiegoś i mieszano to z opłatkiem w tych regionach, gdzie już był on znany. I podawano zwierzętom ten opłatek, zanoszono wieczorem, zanosił go tę karmę taką świąteczną, obrzędową można powiedzieć, zwierzętom, by zapewnić im dobry chów. I co interesujące, dla zwierząt były opłatki kolorowe. Te, którymi dzielili się uczestnicy wieczerzy, to były białe opłatki, natomiast w wielu regionach Polski, także i tutaj dla zwierząt wypiekane były różowe, zielone, niebieskie czy żółte opłatki. Podobno żółte opłatki były przeznaczone dla krów, by ich mleko było tłuste i by go dużo dawały.
Wigilia była także dniem, w którym obowiązywały różne zakazy.
To głównie też ze względu na wędrujące dusze, bo tego dnia już nie wolno było tkać, nie wolno było prząść, szyć, by nie uszkodzić, nie skaleczyć wędrującej duszy i też by nie zaplątała się w nici, które byśmy do tych czynności wykorzystywali. Siadając na stołku należało dmuchnąć na niego, przeprosić duszę, by jej nie przysiąść, więc były one w tradycji tej najstarszej, te dusze tych, którzy odeszli, stale obecne. Dostawiano na przykład tutaj na Kaszubach w niektórych regionach stołek dla gospodarza, który jeśli właśnie zmarł, zostawiano mu stołek, by jego dusza mogła w ten niezwykły wieczór popatrzeć na swój i porozmawiać z inwentarzem, który pozostawił. Jest to również noc wigilijna, nocą oczywiście też bardzo taką niezwykłą ze względu na to, że towarzyszą jej różne wróżby. Wierzymy, że możemy przeszłość przepowiadać, czy ją poznać po prostu. Stąd na przykład wróżby matrymonialne. Dziewczyny bardzo chciały wiedzieć, czy w następnym roku wyjdą za mąż, zresztą kawalerowie również. Stąd wróżono z sianka, które znajdowało się pod obrusem wigilijnym, wyciągając, nie patrząc, źdźbła. Jeśli było ono zielone, znaczyło rychłe za mąż pójście. Jeśli nie, trzeba było jeszcze troszeczkę poczekać. Dziewczyny też wychodziły w noc przed domy i pokrzykiwały. I z tej strony, z której odpowiedziało echo, wiadomo było, że stamtąd nadejdzie kawaler. Nasłuchiwały też szczekania psów, które miały wskazać kierunek, z której kawaler nadejdzie. Starano się też przepowiedzieć pogodę, jaka zapanuje w następnym roku. I do dzisiaj zresztą takie przepowiednie się zachowały, czy takie obserwacje przyrody. Obserwowano ją od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, czyli 12 dni. Każdy z nich odpowiadał kolejnemu miesiącowi nowego roku. I jaka pogoda będzie w danym dniu, taka będzie przez cały miesiąc następnego roku. Wręcz zapisywano sobie pogodę, czasami do południa, czasem po południu i to odpowiadało też połowie pierwszej bądź drugiej określonego miesiąca. Z wróż pogodowych jeszcze mamy taką, która każe nam pokroić cebulę na 12 części i obserwujemy, która z tych części jest wilgotna, ten miesiąc będzie wilgotny, która wysycha, możemy się spodziewać bardzo dobrego cieplutkiego miesiąca i słonecznego.
Dobry gospodarz nie zapomni w Wigilię o pewnych aktywnościach.
Gospodarz po wieczerzy wigilijnej obchodzi sady i słomu z tych snopków, które stoją w izbie podczas wieczerzy, z tej słomy kręci powrósła, którymi okręca każde drzewko w sadzie. Uderza drzewka w sadach owocowych obuchem siekiery, grosząc, że jeśli nie wydadzą owoców, to zostaną ścięte. Budzi w ten sposób je do życia. Obchodzone są też pasieki, uderzano laską w każdy ul, pytając się, czy pszczoły żyją. Tutaj ta troska o to, by miód w dużej ilości pojawił się w następnym roku.
Jest zima, za chwilę zapewne spadnie śnieg, choć znawcy pogody mówią różnie. Idealna pogoda dla dzikich zwierząt. I tutaj ostrzeżenie. W okolicach Chojnic pojawiły się wilki. Prawdopodobnie to mała watacha, która zadomowiła się w gminie Brusy, ale lepiej mieć się na baczności. Zwierzęta te w Polsce występują w województwach podkarpackim, małopolskim i podlaskim. W ciągu roku przemierzają jednak setki kilometrów, stąd ich obecność na Pomorzu. To bardzo dobrze, że wilki pojawiły się także u nas, przekonuje Magdalena Kochanowska z Parku Narodowego Bory Tucholskie.
W ostatnich latach słyszymy od myśliwych, że jest za dużo jeleni, tu w naszym terenie słyszymy, że jest za dużo dzików, od ludności słyszymy, że jest za dużo bobrów. A to jest wszystko to, co je wilk.
Wilków nie należy się obawiać, dodaje Magdalena Kochanowska.
Niebezpieczeństwo ze strony wilka jest dużo mniejsze niż na przykład ze strony lochy, dzika, która na przykład ma młody.
Leśni ani rolnicy z powiatu chojnickiego nie odnotowali na razie większych strat spowodowanych przez wilki. Były jednak przypadki zagryzienia zwierząt hodowlanych. Trudno jednak stwierdzić, czy to rzeczywiście robota wilków. I do tematu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia powracamy. Czas na życzenia. Na naszej antenie składa je Andrzej Styn, dyrektor Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Chciałbym życzyć naszym słuchaczom, zarówno tym na wsi, jak i w mieście, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia spędzili w miłej, rodzinnej atmosferze. Jest to z całą pewnością wyjątkowy czas, w którym po przygotowaniach i gonitwie siadamy do wieczerzy wigilijnej. Cieszymy się obecnością bliskich. Przestajemy pamiętać o rzeczach złych i nieprzyjemnych. Skupiamy się na tym, co dobre i chyba wszyscy w tym czasie stajemy się trochę lepsi. Jestem dyrektorem agencji, która działa na rzecz rolników w województwie pomorskim. Sam wychowywałem się na wsi i wiem, że tu na wsi szczególnie duże znaczenie przywiązuje się do tradycji. Takich tradycyjnych, pachnących choinką świąt Państwu życzę. Chciałbym życzyć naszym rolnikom zadowolenia z wykonywanej pracy, poczucia jej ważności dla innych. Wiem, że praca na roli jest ciężka. Wymaga zaangażowania i determinacji oraz wielu inwestycji, aby stała się opłacalna i ekonomiczna. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od ponad 10 lat przekazuje fundusze unijne, aby nasi polscy rolnicy modernizowali swoje gospodarstwa. Przedsiębiorcy tworzyli nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, a zakłady produkcyjne wytwarzały zdrową żywność w oparciu o nowoczesne technologie. Moim osobistym życzeniem jest, aby tych funduszy było jak najwięcej, aby województwo pomorskie w nowej perspektywie uzyskało znaczną część koperty krajowej. Życzę zatem wszystkim Państwu, jak i pracownikom oddziału regionalnego oraz biur powiatowych, udanych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku.
My do tych życzeń oczywiście się dołączamy. Zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Stefan Kotiuk, Maciej Bandur, Magda Świerczyńska-Dolot. Do usłyszenia za tydzień.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.